Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Dziś temat, jaki chcemy Państwu i sobie zadać, jak finansowany jest Radio Maryja. W naszym studiu gość pani Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Pani dyrektor, dziękujemy też tym wszystkim, którzy przyczyniają się do budowy dzieła Radia Maryja, bo rozpoczęło się od Radia Maryja, później wiele, wiele kolejnych dzieł. I to zawsze ten czynnik też ludzki, obok opatrzności Bożej, opieki Bożej i Matki Najświętszej, to wielu ludzi, którzy do tego wspólnego dobra się codziennie przyczyniają.
To prawda. Ogólnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że finansowanie Radia Maryja i wszystkich dzieł powstałych przy Radiu Maryja, czyli zarówno Telewizji Trwam, jak i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, czy Fundacji Nasza Przyszłość, odbywa się ze środków naszych telewizów, słuchaczy i tych wszystkich, którzy utożsamiają się z tymi dziełami, z Radiem Maryja i z naszą społecznością.
Pani dyrektor, coraz częściej pojawiają się różnego rodzaju czy interpelacje, czy zapytania, też zapytania dziennikarzy, czy stacji radiowych, czy różnych stowarzyszeń o finansowanie naszego, tak można powiedzieć, szeroko dzieła, czy fundacji Lux Veritatis. Ostatnio też pytanie, czy na właściwy adres w sprawie Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Z TVN24 otrzymaliśmy zapytania. W związku z przygotowanym materiałem bardzo proszę o odpowiedź na pytania. Ja bym może też i panią dyrektor poprosił o odpowiedź, no bo pytanie, czy właśnie tak, czy dziennikarze też chcą poznać prawdę, bo też chcemy na naszej antenie telewizji Trwam i Radia Maryja o tych sprawach mówić, nie żebyśmy uciekali przed odpowiedzią, czy ich się bali. Jaki cel budowy Muzeum imienia Jana Pawła II? Takie pierwsze pytanie postawiła dziennikarka pani Monika Gawrońska z TVN24.
Zanim odpowiem na pytanie, ojcze, to bardzo dziękuję, że na antenie naszej telewizji możemy na te pytania odpowiedzieć, bo rzeczywiście kilka dni temu takie pytania dotyczące finansowania Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II oraz inne pytania związane z budową muzeum wpłynęły na adres, na pocztę Fundacji Lux Veritatis, ale również Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ale z tego co wiem również na pocztę Radia Maryja, ale te pytania nie wpłynęły na adres skrzynkę pocztową Muzeum Pamięć i Tożsamość, a taką skrzynkę, taką drogą można muzeum również zadać pytania. Stąd też to było dla nas trochę, bym powiedziała, takie niezrozumiałe.
Czemu... To jest odrębna instytucja, powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Czemu pytania o sprawy muzeum trafiają do podmiotów, które no, na pewno w jakiś sposób utożsamiają się z muzeum, ale muzeum ma własną osobowość prawną. Chcę właśnie przypomnieć, że muzeum jest państwową jednostką kultury, której organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wicepremier, minister kultury powołał to muzeum w ubiegłym roku, prawda? I natomiast Fundacja Lux Veritatis jest współzałożycielem. To współzałożycielstwo polega na tym, że fundacja przekazała na rzecz muzeum pewne dobra materialne i niematerialne, takie jak grunt, ponad hektar ziemi w Toruniu, przekazała zbiory, które i prace badawcze, które rodzina Radia Maryja zbierała i przekazywała najpierw do Radia Maryja, a następnie do fundacji przez prawie 20 lat. Te wielkie zbiory, które były do nas przekazywane, a następnie przez pracowników fundacji oraz pracowników radia, telewizji opracowywane. Państwo oglądali część tej pracy w naszych mediach poprzez były różnego typu felietony na ten temat, prawda? My te wielkie zbiory, ogromne zbiory, 20-letnią pracę całej naszej rodziny Radia Maryja, ale może i tych, którzy byli naszymi sympatykami, niekoniecznie utożsamiając się tak do końca z nami. Takie zbiory nam przekazali. My to żeśmy przekazali do tego muzeum. Przekazaliśmy również do muzeum Kaplicę Pamięci. Tą kaplicę, o której żeśmy mówili, gdzie Mamy już udokumentowanych i pokazanych 1170 postaci, które oddały życie w czasie II wojny światowej, ratując Żydów, prawda? Przekazaliśmy również część biblioteki i czytelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. To wszystko po to, żeby wesprzeć państwo polskie dla zbudowania państwowej jednostki kultury, która zrealizowałaby cel, pewien cel. I teraz jaki jest ten cel? Bo pytanie pani dziennikarki z TVN24 jest, jaki jest cel budowy muzeum imienia, chcę tylko dodać, że świętego Jana Pawła II, bo tak brzmi nazwa muzeum, dzisiaj jeszcze w organizacji. I powiem tak, nazwa muzeum i to, co pewne dzieła, które też tworzył Rodzina Rady Maryja, czyli pamięć i tożsamość, to ta nazwa nie jest przypadkowa. Ona jest wzięta z ostatniej książki świętego Jana Pawła II, Pamięć i tożsamość. I tak naprawdę mogłabym powiedzieć, odsyłam wszystkich zainteresowanych do przeczytania tej książki, ponieważ ona wyjaśnia, jaki jest cel tego muzeum. To nie jest kolejne muzeum, gdzie będziemy pokazywać rzeczy materialne, eksponaty dotyczące dziejów chrześcijańskiej, katolickiej Polski. Mówimy od chrztu Polski do czasów obecnych. Oczywiście takie eksponaty różnego typu będą się tam znajdowały. Natomiast chodzi o to, żeby w tym muzeum to nie były tylko eksponaty, żeby one były połączone pewną myślą, która łączy pokolenia. I tę myśl chcemy przedstawić słowami Jana Pawła II. On przekazywał nam te treści między innymi w tej książce, ale i nie tylko, w jaki sposób te różne wydarzenia ludzi powiązać ze sobą z przeszłości, żeby iść w przyszłość. I ważna jest ta tożsamość. Dzisiaj bardzo dużo się mówi nie tylko w Polsce, ale w Europie. Mówimy o tożsamości europejskiej, o tożsamości demokratycznej czy innej. Natomiast chodzi o to, żeby ta tożsamość nie była pustym słowem. Ta tożsamość coś oznacza. Ona oznacza właśnie wydarzenia, ludzi, to dziedzictwo, ale w Polsce to jest dziedzictwo wywodzące się z Kościoła katolickiego. I to jest właśnie takim celem i misją tego muzeum. Wydaje się, bo takie dyskusje się odbywają w wielu kręgach, z którymi się spotykamy. No, mamy muzea, prawda? Mamy muzeum, które jest budowane od wielu, wielu lat historii Polski. Mamy muzeum II wojny światowej, Muzeum Powstania Warszawskiego. Mamy muzeum historii Żydów polskich, POLIN. Będzie Muzeum Getta Warszawskiego. Oczywiście to wszystko jest ważne. Natomiast wydaje mi się, że jednak ta tożsamość, o której mówimy i jakby pokazanie tej tożsamości i przekazanie tej tożsamości nowym pokoleniom jest ważne, bo dzisiaj jakby tę tożsamość się odcina. Dzisiaj nie mówimy, nie łączymy tożsamości z Kościołem. Nie łączymy tego, skąd my się jako Polacy wywodzimy. I to muzeum musi to utrwalić. Może nawet pokazać, ale i utrwalić, bo to jest ważne dla przyszłych pokoleń. To jest jakby główną misją tego muzeum.
Ja powiem, kiedy pan premier podpisywał tą umowę, to było 20 czerwca, już mamy rok od tego wydarzenia, powiedział: Muzeum Pamięć i Tożsamość wypełni istotną lukę w naszej ofercie muzealnej, która wciąż w niedostatecznym stopniu obejmuje zarówno aksjologię Jana Pawła II, jak i kwestie relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. I to muzeum to jedna z wielu instytucji kultury, które w ostatnim czasie tworzymy, bo naturalną rzeczą jest, że ministerstwo jak gdyby jest takim przyczynkiem do i współtworzy z różnego rodzaju jednostkami organizacyjnymi, czy samorządami, czy chociażby z fundacją, tworząc taki konkretny podmiot.
Tak, to nie jest wyjątkowa sytuacja. Pan premier Gliński, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego tworzą takie muzea właśnie we współorganizacji z innymi prywatnymi podmiotami. Wiele jest takich muzeów w Polsce. Tego typu muzeum jest również to, o którym mówimy. I wydaje mi się, że Polacy mają, że tak powiem, nie tylko prawo, ale i obowiązek takie muzeum stworzyć. My nie możemy, tak jak powtarzam, odcinać się od naszej tożsamości, która jest związana bezsprzecznie z Kościołem katolickim. Chcę powiedzieć oczywiście, że na budowę tego muzeum są przeznaczone środki z budżetu państwa, tak jak na inne, wszystkie inne muzea, które są państwowymi jednostkami kultury, a również takie dotacje są przekazywane dla prywatnych muzeów, tak też się dzieje, ale my Polacy jesteśmy katolikami w wielkim wymiarze, prawda? Już ja nie będę teraz jakby odnosiła się do statystyk, jak to u nas wygląda, prawda? Ale my jako katolicy płacimy podatki. Te podatki są w budżecie państwa. Budżet państwa kieruje je na różne ważne cele. Takim ważnym celem jest również to, żebyśmy mogli mieć muzeum, które będzie wskazywało tę naszą tożsamość związaną z Kościołem katolickim. To jest po prostu nawet nasz obowiązek, żeby tego typu jednostka kultury, jednostka państwowa powstała.
Pani dyrektor, bardzo często pojawiają się właśnie te pytania o te publiczne środki, to finansowanie czy współfinansowanie, dofinansowanie różnego rodzaju inwestycji podejmowanych. I tutaj to pytanie do nas, z jakich funduszy będzie realizowana inwestycja, ile będzie kosztowała? To drugie pytanie pani redaktor Moniki Gawrońskiej.
Tak, Stefan, więc 24. Od razu odpowiem, że oczywiście ta informacja jest informacją publiczną. Jest dostępna na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest dostępna na stronie Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II i nie jest ona żadną tajemnicą. Rzeczywiście zgodnie z umową o utworzeniu muzeum, tak jak powiedziałam, Fundacja Lux Veritatis przekazała pewne dobra materialne i niematerialne, a ministerstwo, czyli państwo polskie, zobowiązało się przekazać środki na wybudowanie obiektu muzeum. W tym roku będzie przekazane na ten cel 38,5 miliona złotych. Takie środki zostaną wydatkowane w tym roku. Na muzeum jest zaplanowane, że inwestycja będzie kosztowała 117 milionów złotych. Ona będzie realizowana przez 2 lata. Na ten rok jest zaplanowane 38 milionów złotych na wydatkowanie. I tak jak powtarzam, to jest informacja, którą możemy wyczytać na stronach internetowych zarówno ministerstwa, jak i muzeum. Wybrano wykonawcę w trybie zamówień publicznych, prawda? Więc każdy, kto chciał i spełniał wymogi, mógł zgłosić się do tego, żeby to muzeum budować. Te środki oczywiście w 100% będą przekazane wykonawcy muzeum.
Kolejne pytanie, kiedy zakończenie inwestycji? Trzecie pytanie.
Zgodnie z umową z wykonawcą, wykonawca jest zobowiązany wybudować budynek muzeum w ciągu 100 tygodni od daty zawarcia umowy. Umowa została zawarta w kwietniu tego roku, w związku z tym muzeum powinno być oddane w marcu 2021 roku.
Ile środków publicznych od roku 2015 otrzymała Fundacja Lux Veritatis? Tak, może odniosę się do tego, że kiedyś już właśnie nawet pani redaktor Monika Gawrońska pisała do nas w listopadzie 2017 roku i otrzymała odpowiedź, a teraz kolejne pytanie, więc jakieś informacje już są w posiadaniu redakcji TVN24?
Tak. Krótki komentarz. Tego typu pytania otrzymujemy od wielu lat, od bardzo wielu dziennikarzy oraz od wielu osób fizycznych bądź podmiotów prawnych. Jest to oczywiście, jesteśmy zobowiązani udzielić takiej informacji w zakresie, w jakim do tego nas zobowiązuje ustawa. I takie informacje podajemy. Również pani dziennikarka TVN24 o taką informację, dokładnie taką samą, wystąpiła w listopadzie, 29 listopada 2017 roku i taką informację uzyskała. Myślę, że możemy pokazać ten mail i odpowiedź na to pytanie.
Fundacja Lux Veritatis odpowiedziała 13 grudnia.
Odpowiedziała 13 grudnia i przekazała zestawienie bardzo dokładne tych środków, które otrzymujemy ze środków budżetowych. Oczywiście teraz uzupełnimy to zestawienie o rok 2018 i 2019 i również to przekażemy. To jest bardzo ciekawe, że jesteśmy takim podmiotem, którym się interesują dziennikarze i nie tylko, jakie te środki fundacja otrzymuje. Ja sobie dzisiaj pozwoliłam zerknąć na stronę Sejmu, gdzie jest taka zakładka interpelacje poselskie i tam okazało się, że w ciągu tylko 8 kadencji jest 388 rekordów, to znaczy zapytań i odpowiedzi dotyczących Fundacji Lux Veritatis. No myślę, że można to...
Czyli za tej ostatniej, ósmej kadencji stworzono takie miejsce, gdzie możemy taką interpelację odnaleźć, pytanie i odpowiedź na nie, tak?
Tak, więc 388 rekordów to jest bardzo dużo. Nie wiem, ile było posiedzeń Sejmu w tym czasie, prawda, ale pewnie trochę więcej. Natomiast te pytania są i myślę, że dziennikarze, którzy realizują programy i czy piszą o Fundacji Lux Veritatis, spokojnie mogą ten materiał uzyskać, mają dostęp do tych stron, tak samo jak otrzymują te informacje od Fundacji Lux Veritatis. I teraz oczywiście przekażę tę informację, jakie to są środki. Proszę ojca, że muszę teraz sięgnąć może do danych, żebym tutaj nie pomyliła się. Ale tak, było pytanie o rok 2015. W tym roku Fundacja Lux Veritatis otrzymała niecałe 380 tysięcy ze środków publicznych. W roku 2016 tych środków otrzymała, przepraszam, jeszcze tutaj sobie spojrzę. Momencik.
Mamy podać właściwą kwotę.
No właśnie, tych środków otrzymała 1 350 000. W roku 2017 otrzymała 3,5 miliona złotych i tak dalej. Ale chcę powiedzieć, że w tych środkach budżetowych ponad 80% środków to są środki, które otrzymuje fundacja za świadczone usługi. Fundacja Lux Veritatis, proszę Państwa, jest nadawcą programu ogólnopolskiego oraz światowego, ponieważ nasz sygnał idzie również w Europie i w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.
Jeżeli tak mogę wejść, pani dyrektor, w zdanie, bo też ostatnimi czasy, chyba w maju, pojawiło się taki dopisek w Wikipedii, która informuje, to taka encyklopedia, myślę, że wielu z niej też korzysta. Taki dopisek też po jednej z interpelacji, artykule chyba na Onecie, jednego z posłów, że stacja korzysta ze wsparcia. Taki dopisek, ja nie wiem, czy tak każdej stacji dopisują, która korzysta ze środków. Korzysta ze wsparcia finansowego instytucji państwowych i w 2019 uzyskała od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwotę 1,5 miliona. A to przedmiot kontrowersji ze względu na średnią oglądalność 33 tysiące widzów. I taki przepisek Wikipedia, która chce być obiektywna, zamieściła, no bo pojawiła się interpelacja i jeden z artykułów na jednym z portali internetowych. Myślę, że to jest nie do końca przejrzyste, uczciwe i słaba praca dziennikarska.
No, tak jak ojciec powiedział, chce być uczciwa, może tylko w zamiarze, natomiast na pewno nie w wykonaniu, prawda? Ponieważ mówię, te informacje, o których tutaj mówimy, one są dostępne dla tych, którzy są zainteresowani. Natomiast tak jak powiedziałam, my otrzymujemy w ciągu roku nie więcej niż około 1,5 do 2 milionów złotych, 1,8 milionów, od różnych instytucji państwowych, ministerstw czy instytucji rządowych, które w ramach swojego budżetu posiadają środki na informowanie społeczeństwa o bardzo ważnych sprawach. Na przykład takich jak społeczna odpowiedzialność nauki, profilaktyka raka piersi, czy fundusze europejskie, prawda? Więc to są tematy różne i te tematy i te informacje, te ministerstwa i te instytucje rządowe czy pozarządowe chcą przekazać obywatelom i przekazują te informacje nie tylko przez sygnał telewizji Trwam i audycje w telewizji Trwam, ale we wszystkich innych mediach. Przekazują je w telewizji TVN, w Polsacie, w telewizji polskiej, w każdej innej telewizji. Więc my, wykonując swoją działalność, do której jesteśmy powołani, działalność taką też i gospodarczą, prawda, świadczymy odpłatne usługi. Oczywiście chcę powiedzieć, że gdyby ktoś porównał cennik i czas antenowy, który my oferujemy na przykład dla takiej informacji, i czas antenowy, i cennik czasu antenowego innych telewizji, to nasz czas antenowy stanowi niewielki procent że tak powiem, cena za ten czas antenowy jest o wiele, wiele niższa niż w innych mediach.
Pani doktor, bardzo często w przekazie takim medialnym do widza, słuchacza, czytelnika trafia informacja, że ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maria, dostał konkretne pieniądze. Więc do czego takie współfinansowanie, dofinansowanie, takie środki publiczne nas jak gdyby... Jakie są nasze obowiązki, kiedy my otrzymujemy albo ubiegamy się o takie dofinansowanie? Czy to są tylko te środki, czy my musimy jeszcze jakieś swoje środki do tego dołożyć?
Jeżeli chodzi, ojcze, o programy telewizyjne, o czym mówię, to nie jest dofinansowanie czy dotacja. My startujemy w konkursach, tak jak wszyscy inni nadawcy, i w tych konkursach wskazujemy, jaką możemy świadczyć usługę i otrzymujemy środki na wykonanie tej usługi. Czyli my w zamian za te środki wykonujemy usługę taką samą, jak inni nadawcy telewizyjni. Także trudno powiedzieć, że to jest dla nas dotacja, dofinansowanie. Poza tym my, robiąc taki program, wielokrotnie jeszcze tego czasu poświęcamy czy przekazujemy o wiele więcej, ponieważ wiele tematów, które są poruszane w tych krótkich programach telewizyjnych czy audycjach telewizyjnych, które są realizowane na zlecenie instytucji rządowych, podejmujemy potem w długich programach, chociażby rozmów niedokończonych czy innych, prawda? I dany temat przez wiele, wiele czasu, wiele godzin omawiamy.
Czyli nie jest tak, że jesteśmy jakoś szczególnie traktowani czy uprzywilejowani.
Moje odczucie jest inne. Powiedziałabym nawet, że jesteśmy gorzej traktowani niż wszystkie inne stacje telewizyjne. No, myślę, że powinniśmy my, u nas, w naszej stacji telewizyjnej, to jest może propozycja dla naszych dziennikarzy, ustalić, jakie środki z budżetu państwa kierowane są na przykład do innych nadawców właśnie na świadczenie takich usług, jakie świadczy Telewizja Trwam. Myślę, że to by był bardzo ciekawy materiał i może nasi dziennikarze by się o to pokusili. Także to nie można powiedzieć, że my otrzymujemy, czy ktoś dofinansowuje Telewizję Trwam. To po prostu już nie tylko jest manipulacja, ale kłamstwo, bo dziennikarz, który powinien wiedzieć, na czym polega ta działalność, on wie, na co my otrzymujemy środki, no dokładnie wie, że my za te pieniądze realizujemy jakąś pewną ważną usługę. Jeżeli chodzi natomiast o tą oglądalność, o której ojciec powiedział, to myślę, że to też można znaleźć na stronie Fundacji Lux Veritatis i Telewizji Trwam. My badamy naszą oglądalność bardzo konsekwentnie od bardzo, bardzo wielu lat. Oczywiście robimy to nie telemetrycznie, nie realizujemy tego przez taką firmę Nielsen, która jako jedyny podmiot w Polsce, monopolista od wielu, wielu lat, realizuje badania telemetryczne oglądalności telewizji czy słuchalności radia. Nie robimy tego z dwóch powodów. Po pierwsze, pewnie dlatego, że to jest bardzo drogo. Ale nawet nie wiemy, jaka to jest, tak bym powiedziała, do końca cena, ponieważ wchodząc z naszym sygnałem na MUX pierwszy, staraliśmy się o to, żeby firma Nielsen przyjęła nas do badania telemetrycznego na pewien okres czasu, bo chcieliśmy porównać badania nasze robione metodą tradycyjną, czyli w formie ankiety i telefonicznej, z wynikami firmy Nielsen, wynikami badań telemetrycznych, ale firma ta nie przyjęła nas do badania. Nie przyjęła. Nie przekazała swojej oferty, nie przekazała ceny i nie umożliwiła nam badania telemetrycznego. Oczywiście czasami podaje, jak ta oglądalność wygląda. Nie wiem, na czyje zlecenie to robi, czy samodzielnie, czy na czyjeś inne zlecenie. Natomiast trudno nam powiedzieć, że te badania, czy te wyniki są wiarygodne, bo one są diametralnie różne od tego, co my robimy. Według nas od bardzo wielu lat, jeszcze przed wejściem na MUX pierwszy, oglądalność telewizji Trwam oscyluje między 10 a 11 milionów osób. Ja mówię oglądalność, co nie oznacza, że każdy ogląda nas ileś godzin codziennie, ale takiej widowni codziennej w programach, które są rozpoznawalne i które jakby są takimi sztandarowymi programami dla oglądalności telewizji, mówię w tym znaczeniu ilości widzów, To są dwa programy, to są rozmowy niedokończone oczywiście, polski punkt widzenia. I tutaj ta oglądalność kształtuje się od 3,5 miliona do 4,5 miliona w zależności od tego, kiedy te badania robimy, a realizujemy je, tak jak powiedziałam, bardzo systematycznie i konsekwentnie od bardzo wielu lat. Także znamy tę oglądalność, więc informacja taka, pamiętam również, ojcze, na naszych komisjach sejmowych i senackich, wtedy, kiedy walczyliśmy o to, żebyśmy mogli wejść na MUX pierwszy. Pamiętam wiele razy ówczesny przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prawda, podawał, że ta oglądalność telewizji TVP to jest 3000 osób, czy tam 4,5 tysiąca osób.
Potem tych upominających się też o 7 tysięcy.
Upominających się o to, żebyśmy byli na MUX-ie, to jest tam kilkaset, potem 7 tysięcy. Okazało się, prawda, jak wiemy, że tych podpisów za tym, żeby telewizja TVP weszła na MUX, było
ponad 3 miliony.
Ponad 3 miliony. Więc pytanie, zastanawiam się czasami, czy telewidzowie innych stacji nadawczych byliby w stanie wysłać tyle listów poparcia, żeby dana telewizja czy dany program mógł być przez nich oglądany. Nie odpowiem na to pytanie, nie wiem. W każdym bądź razie myślę, że za żadną stacją, za żadnym programem telewizyjnym nie stało tyle osób i nie przekazywało swojego poparcia. Pamiętamy ten wielki marsz poparcia dla telewizji TVP. No tutaj już nawet, bym powiedziała, nieprzychylni nam dziennikarze czy opozycja różna, prawda, no nie mogła jakby ukryć tego faktu, że było nas tam tyle set tysięcy ludzi, którzy przyjechali absolutnie dobrowolnie, żeby no stanąć w obronie prawdy i w obronie telewizji TVP. Także myślę, że jak ojciec podał te dane dotyczące tej oglądalności, to myślę, że to już można zostawić bez komentarza wobec tego, o czym dzisiaj mówimy. I myślę, że jeszcze jedno, ojcze, to jest też ważne, że tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Chyba też nie ma takiej innej telewizji, takiego innego nadawcy, zarówno telewizyjnego, ani radiowego, bo mówię to i o telewizji, i o radiu, który przekazuje swój sygnał i swój program zarówno w Polsce, w Europie, jak i na świecie, nie pobierając z tego tytułu żadnego abonamentu. My dajemy sygnał wszędzie, gdzie jest tylko możliwe. Od samego początku. Dajemy też sygnał do wszystkich kablówek. Wszędzie, gdzie jest tylko możliwe, nie otrzymując za to jednej złotówki. Przekazujemy sygnał za darmo. W związku z tym wszystkim, którzy mówią, że ogląda nas 5 tysięcy osób, zadam jedno pytanie, jak to jest możliwe, żeby te osoby utrzymały telewizję TVP i Radio Maryja przez tyle lat? Proszę Państwa, ogląda nas naprawdę miliony ludzi, ponieważ to Państwo, tylko Wy, telewidzowie telewizji TVP i Radio Maryja, utrzymujecie te media. Od tylu lat
z Radiem Maryja, tak jest
z telewizją TVP, bo zarówno, jak powiedziałam, ani radio, ani telewizja nie pobiera abonamentu i nie pobiera opłaty za program. A jednak tyle lat nie tylko się utrzymujemy,
ale opłacamy
ale się rozwijamy. I tak naprawdę odpowiedź na pytanie, kto finansuje Radio Maryja, telewizję TVP oraz inne dzieła, finansujecie Państwo, którzy nas oglądacie. I ja mogę powiedzieć jedno, ponieważ odpowiadam za finanse i widzę te wpłaty, to proszę Państwa, to od lat są wpłaty minimalne. To czasami jest złotówka, było 50 groszy, jest 5 zł, 10 zł. To są minimalne wpłaty, dobrowolne. Tutaj nie ma nic, do czego my zmuszamy Państwa, to Państwo to sami rozumiecie i to są naprawdę dary serca. Dobrowolne wpłaty od tylu lat utrzymują te media. I to jest źródło finansowania. I myślę, ojcze Grzegorzu, że to jest...
Ja myślę, że tak, wiesz, odbiera się też dobre imię ojcu dyrektorowi, czy w ogóle dziełu Radia Maryja nam, jakbyśmy byli jakoś uprzywilejowani, w sposób nieuprawniony. Tak myślę o tych środkach publicznych, bo też co jakiś czas chociażby jest taka fundacja Watchdog Polska, też jakoby nie przekazujemy informacji tych, do których jesteśmy zobowiązani. Chodzi o te finanse publiczne, korzystanie ze środków publicznych, bo pani Monika Gawrońska, Stefan 24, też stawiając piąte pytanie, pisze, dlaczego fundacja nie chce w przejrzysty sposób udostępnić informacji na temat szczegółów finansowania swojej działalności Fundacji Watchdog Polska, czyli też tu i w tym momencie.
Tak, proszę Państwa, więc tutaj może pokażemy, ale w 2017 roku, 26 maja, przekazaliśmy na pytanie Stowarzyszenia Sieć Obywatelstwa World Vote informacje odnośnie wydatkowania środków budżetowych. Te informacje zostały udostępnione nie tylko temu stowarzyszeniu, ale również wszystkim innym, którzy o te informacje proszą.
Tak.
Naprawdę tu nie ukrywamy niczego, ponieważ nie mamy czego ukrywać. Nie robimy niczego, co by było niezgodne z prawem. Nie dotuje nas ten rząd ani poprzedni, ani taka partia, ani inna partia. Tak jak powiedziałam, finansujemy się jedynie i wyłącznie z państwa dobrowolnych wpłat. Natomiast mamy prawo, tak jak każdy inny nadawca, startować w konkursach.
Bo często nam się stawia zarzut, że dostajemy. Tak. Czy fundacja dostaje takie
środki? Mamy prawo startować w konkursach, świadczyć usługi, bo do tego jesteśmy powołani. I to są takie środki. Chcę powiedzieć, że oczywiście otrzymaliśmy w ubiegłym roku, w 2018, środki nie tylko na programy, ale na przykład na organizację koncertów z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Takie koncerty zorganizowaliśmy, kilka takich koncertów w Polsce było. Zgłosiliśmy się również do instytucji, które posiadały środki na tego typu działalność, prawda? W ubiegłym roku wiemy, że to świętowanie było w różnych miejscach i w różnej formie. My zorganizowaliśmy jako fundacja kilka koncertów. No, czyli środki otrzymane przekazaliśmy wykonawcom,
którzy uczestniczyli
w tych wydarzeniach, prawda? Więc mamy do tego prawo, bo dlaczego nie? Dlaczego tego nie możemy zorganizować i nie pokazać, w jaki sposób my chcemy dotrzeć do Polaków, w jaki sposób my chcemy świętować i co przekazywać? Dlatego myślę, że nie możemy być przesuwanie na jakiś margines podmiotom, jako podmiot, który nie może uczestniczyć w życiu społecznym.
No bo pytanie też, z jakich racji mielibyśmy być szczególnie inaczej jakoś tak traktowani? Jeżeli walczymy o demokrację, to dlaczego jedni mieliby prawo, a my, jeżeli z takich środków korzystamy, nie są to czyste środki, bo my z nich musimy zrobić użytek, żeby zapłacić, żeby coś zrealizować, przygotować, nawet nadać jakąś audycję, no to dlaczego nie mielibyśmy mieć do tego prawa?
Ja bym powiedziała, że nawet mamy obowiązek. Mamy obowiązek wspierać tych, którzy nas wspierają, czyli nie możemy tylko się opierać na naszych telewizjach i słuchaczach, bo mamy prawo i obowiązek również pozyskiwać środki ze źródeł, które mają te środki i mogą je na takie cele przekazywać. Ale to nie są kwoty, o których gdzieś tam piszą dziennikarze, czy tam jakieś strony internetowe, bo to po prostu jest kłamstwo. Pamiętam, gdzieś nam policzono ojcu dyrektorowi, prawda, że ma kolejne miliony, PiS spłaca dług, ponieważ w sądzie wygraliśmy sprawę odnośnie odszkodowania za wykonane odwierty, prawda? I gdzieś tam doliczono, że 26 milionów złotych otrzymała Fundacja Lux Veritatis. PiS płaci dług. Ale te 26 milionów złotych, po pierwsze, to były środki, które fundacja najpierw musiała wydatkować. My żeśmy wydali 26 milionów złotych, żeby wykonać odwiert badawczy, prawda? Środki, które nam zabrano, już o tym nie będę wspominała, bo państwo, którzy oglądają telewizję, tam znają tę sprawę. Musieliśmy wykonać odwiert, czyli wydać te środki, wykonać badania, te badania przekazać do zasobów państwowych. Każdy naukowiec, każdy, kto potrzebuje skorzystać z tych badań, może do nich dotrzeć i otrzyma je za darmo, prawda? I wystąpiliśmy do sądu o odszkodowanie, ponieważ nie podjęlibyśmy się tych badań, gdybyśmy nie otrzymali wcześniej zapewnienia, że otrzymamy dotację, która pokryje te badania. I chcę powiedzieć, że nie byliśmy jedynym podmiotem, który wykonywał odwierty badawcze w Polsce, bo wiele podmiotów takie badania i takie odwierty wykonało. I jeszcze jest jedna rzecz, że budżet państwa dzieli środki na różne cele. Sejm zatwierdza budżet i mówi tak, w tym roku wydamy środki budżetowe na badania takie, na naukę tyle, na służbę zdrowia tyle, na edukację tyle, prawda? I na badania ziemi były przeznaczone jakieś środki. I tych środków nie można przekazać na inne cele, ponieważ budżet stwierdził, w budżecie zapewniono, że te środki są na ten konkretny cel. I my, tak jak inni, wystartowaliśmy, prawda, o to, żeby takie badania w Toruniu wykonać. Także to nie była wyjątkowa sytuacja, że jakiemuś podmiotowi udzielono dotacji. Także badania są i w ten sposób państwo bada zasoby ziemi. Właśnie w taki sposób, wydając środki budżetowe na realizację takich badań. Ministerstwo Środowiska nie posiada własnej firmy, która realizuje badania. Ministerstwo Środowiska zapewnia naukowców, którzy w oparciu o wykonane odwierty i materiał badawczy zatwierdzą tę dokumentację, sprawdzą, czy te badania zostały wykonane prawidłowo, rzetelnie i na tej podstawie tworzą się zasoby naukowe i wiedza o tym, co się znajduje pod powierzchnią Polski. Więc to nie jest sytuacja, gdzie nam przekazano, bo my żeśmy sobie chcieli wykręcić czy wywiercić odwiert w Toruniu. Wykonaliśmy badania. Też o tym mówiłam, że z tym przyszli właśnie naukowcy, którzy chcieli sprawdzić, jak to wygląda właśnie w tym miejscu w Polsce, ale takich odwiertów badawczych w Polsce wykonano dziesiątki albo i setki, bo na to państwo przeznacza środki, bo po tym się okazuje, czy my możemy czerpać z tych zasobów ziemi, czy też nie. W jednym przypadku czerpiemy ciepło ze źródeł geotermalnych, w innym przypadku czerpiemy, nie wiem, gaz łupkowy, w innym przypadku może będzie ropa, w innym przypadku będzie węgiel, ale do tego służą środki budżetowe, żeby tego typu badania wykonywać i na mapie geologicznej Polski to się nanosi. I potem z tego korzystają nie tylko naukowcy, ale również i to jest wykorzystywane gospodarczo, bo potem firmy starają się o koncesje wydobywcze, prawda? I tak dalej. No, i to się nie dzieje tylko w Polsce, ale na całym świecie. W związku z tym powiedzenie, że my żeśmy otrzymali 26 milionów, ojciec dyrektor to otrzymał i te miliony PiS płaci, no to ja nawet nie powiem, że to jest manipulacja. To po prostu jest kłamstwo.
Bardzo dziękuję pani dyrektor. Drodzy państwo, zapraszam słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam do kontaktu telefonicznego, numery do studia 56 657 0011, drugi 56 657 0012, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i telefony dla słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Prosimy bardzo, Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy ojca dyrektora.
Kłaniam się was serdecznie, ojcu. Ale czy dobrze mnie słychać, bo ja słyszę jakieś trzaski.
Dobrze, ojcze. Trochę jest jakiegoś przydźwięku, ale mam nadzieję, że uporamy się z tym.
No właśnie, dźwiękowcy może coś zrobią. Bo ja słyszę takie nieprzyjemne różne głosy tutaj. Otóż, pani dyrektor, bardzo wielkie dzięki za to, że pani dzisiaj jest i za całą pani posługę już nie rok, nie miesiąc, nie rok od samego początku, za to takie bardzo kompetentne i tak powiedziałbym z oddaniem sprawie tą posługę dla Fundacji Lux Veritatis, ale nie tylko, dla, powiedziałbym, wszystkich dzieł, które powstały przy Radiu Maryi. Bardzo, bardzo wielkie dzięki. Jeszcze raz pytam się, czy mnie słychać dobrze.
Słychać ojca dyrektora. Jest przydźwięk. No chyba, że się rozłączymy i spróbujemy jeszcze raz.
Odbiorę. Ja jeszcze raz.
Dobrze, dobrze. Panie dyrektorze, ja przy tej okazji zapytam odnośnie wydatków, jakie ma na przykład telewizja za nadawanie rokrocznie. To są konkretne też koszta, tak myślę, telewizji, jak i radia.
No oczywiście to jest jakby oczywiste, że nadając program telewizyjny czy program radiowy ogólnopolski, i tak jak mówię, jeszcze dodatkowo odbierany za granicą. Ponosimy jako Fundacja Lux Veritatis ogromne wydatki. Przykładowo koncesja na nadawanie telewizji Trwam rocznie to jest prawie 1 300 000 złotych, częstotliwości prawie 1 000 000. To, że jesteśmy na MUKS-ie pierwszym, że możemy docierać do właściwie na prawie 100% Polaków, kosztuje nas 6,5 miliona rocznie i to, że dajemy sygnał Polakom za granicą, czyli do Kanady, Stanów Zjednoczonych, w Europie, na satelicie Astra, kosztuje nas prawie 2 miliony 300 łącznie, prawie 11 milionów złotych wydajemy tylko na to, żebyśmy mogli mieć sygnał, żebyśmy, czyli na te łącza, nie mówiąc już o...
Połączył się tak z nami, jest dyrektor. Ojcze dyrektorze, jesteśmy.
Tak, tak. Jeszcze raz wielkie dzięki, pani dyrektor. Myślę, że tam u was jest za głośno, tam chyba ten głośnik. Bo ja...
Może trochę za głośno jest w studio.
Za głośno, czyli dźwiękowiec, tak. Tam powinniście jeszcze troszeczkę. No. W każdym razie jeszcze raz pani dyrektor ogromne dzięki i ojcu dzięki i ojcom wszystkim wielkie dzięki. To jest ogromna praca i świeckim, siostrom zakonnym, wszystkim świeckim w Polsce i w świecie i ojcom posługującym i w Kanadzie i w,
lipa to jest.
I w Chicago. Nie wiem, czy słychać? Halo?
Słychać, ojcze dyrektorze.
Coś mi tam z tym dźwiękiem dzisiaj, coś bardzo. No to trzeba by coś zrobić, dźwiękowiec. Ojciec, jakby tam poszedł, to by na pewno zrobił wszystko.
Niestety nie mogę pójść.
No to trzeba dźwiękowca zmienić. Tak. W każdym razie tak tylu ludzi pracuje na to, żeby to radio było, żeby była telewizja. Ale trzeba zobaczyć, że od samego początku radia i telewizji jest opór. Od samego początku. Proszę Państwa, niewiele się zmieniło. Te siły są dalej. One są i w urzędach, one są i w mediach, mają w ręku media. Ja pamiętam, jak było, gdy pierwszy raz przyszedł do ministerstwa, czy następne razy, to po prostu oni ze mnie kpili. Gdy prosiłem o radio, gdy przynosiłem dokumenty, kpili sobie. Dali nam na początek dwie stacje po wielkim boju, dwie stacje po 100 watów, Toruń i Bydgoszcz, bez możliwości połączenia tych stacji. Jak gdy pytałem, co robić, jak, my musimy razem działać, to powiedzieli mi, to wozić kasety do Bydgoszczy. A gdy zapytałem, a jak wy robicie? No my mamy łącza, my możemy wszystko. I on mówi tak, i tam to zapytałem tych ludzi, zresztą często ich pytałem, jak tak się zachowywali, to pytałem, czy są ochrzczeni. Czy byli do pierwszej komunii świętej, czy byli bierzmowani, czy był ślub katolicki. Wszystko to było. Czasem mówili, ale już jesteśmy po rozwodzie. No to wielkie cierpienie jest, mówię. Tak, ale dlaczego to mówię? Bo to robią, temu lewactwu służą często ludzie, którzy są w kościołach, czy byli w kościołach. To jest tak, byli tutaj, a teraz przeciwko. Tak było, ale byli z nami ludzie i są, i mam nadzieję, że będą, katolicy i Polacy nie dadzą się zwieść tej propagandzie. Proszę Państwa, żeby gdybyśmy prosili o radio, to ludzie pisali, prosili, zbierali podpisy i tak dalej. I gdy przy tej Krajowej Radzie Obecnej dowiedzieliśmy się, ile było tych podpisów tylko za radiem. Pani dyrektor, to było w tych ich magazynach kartka przy kartce. Proszę sobie wyobrazić, ile na kartce jest podpisu. 30, 60? Ile? I tego, tych kartek, kartka przy kartce było w tych magazynach
gdzieś tak było ustawione to wszystko, 60 metrów długości. A więc to są miliony podpisów za radiem. To ludzie o to walczyli. Polacy walczyli. Ci, którzy walczą o normalność. O normalność, prawa dla wszystkich. A gdy walczyliśmy o telewizję Trwam, to pamiętamy te wszystkie komisje, co oni wyprawiali. Co oni wyprawiali. Samych podpisów było dużo, ponad 3 miliony. Te manifestacje wszystkie, około 200 manifestacji w różnych miejscach, w Polsce i poza Polską. Czy to jest normalne? Czy to jest normalne? I ja tu pytam, to jest pytanie retoryczne dla wszystkich. Pierwsze, czy jesteśmy obywatelami Polski, czy nie? Drugie, czy Pan Bóg stworzył świat tylko dla lewicy? Czy świat tylko dla lewicy, a inni nie mają praw? I tu właśnie, czy my mamy prawo? Czy my mamy prawo? Bo jak dotąd widzę, to w dalszym ciągu jest dyskryminacja. W dalszym ciągu. Pani dyrektor, jak nawet prosimy o uczelnię, o to, żebyśmy dostali kierunki następne i spełniamy warunki wszystkie, to oni odkładają to ad calendas graecas. Takie spowalnianie, jak włoski strajk. Kto tam jest? Kto tam jest? I to jest też apel do tych, którzy są obszczeni, którzy są bierzmowani, którzy powiedzieli kiedyś Chrystusowi tak, niech nie siedzą na dwóch stołkach, niech normalnie zachowują się. Trzeba zachować prawa wszystkich ludzi. To jest to. A teraz następna sprawa. Te pytania wszystkie, które dochodzą do nas. Niezależnie od tych kłamstw, które piszą, a piszą cały czas, w ciągu roku mamy kłamliwych artykułów w mediach pisanych. Nie mówię o internecie, bo tego jest brud. Nie mówię ile w telewizji, ile w radiach, ile w różnych kabaretach, przeróżnych. To o tym tylko w tych gazetach regionalnych, ogólnopolskich jest miesięcznie, proszę Państwa, miesięcznie około, czy może powiem rocznie, około 3000. Wyobraźcie sobie. Podzielcie to na poszczególne dni. Podzielcie jeszcze to, czy rozłóżcie to na nakład danej gazety. Jakie to ma rażenie potworne? Jakie to ma rażenie? Taka gazeta wyborcza potrafiła nawet mieć artykułów jednego roku ponad 900. A więc ile razy więcej niż dni w roku, czyli w jednym numerze potrafili mieć parę artykułów czy jakichś wypowiedzi negatywnych, kłamliwych na nas. To o czym świadczy, prawda? Dalej, teraz właśnie utrzymanie, może nie, jeszcze to pytanie. Na przykład, co to jest taki watchdog Polska? Jakim prawem my mamy dawać im wszystkie informacje? My dajemy informacje, takie informacje urzędom. Czy to będzie urząd skarbowy, czy finansowy, czy dane ministerstwo. My dajemy te odpowiedzi, bo to jest normalne. Czy te podmioty nie są to jakieś agendy, to nie wykluczałbym, że mogą to być jakieś agendy jakichś wywiadów obcych. Komu oni dają te wszystkie informacje? Czy my nie mamy prawa do poufności? Czy nie mamy prawa do chociażby do tajemnicy handlowej? Wszystko żądają. Żądają i później do sądu i kary płacić. A sądy wiemy, jakie są. Zdarzają się przyzwoici sędziowie. Zdarzają się przyzwoici prokuratorzy, ale zdarzają się. Jacy prokuratorzy są, to widać po Toruniu. Po Toruniu, jak oni w Toruniu, to były te takie powiedziałem bluźniercze manifestacje pod Radię Maryję łącznie z bluźnierstwami wobec Najświętszego Sakramentu, rok czasu ponad i prokurator nic nie zrobił. A jak później patrzę, to brat prokuratora był współorganizatorem manifestacji. No, albo prokurator pewnie jakiś podowiec. Nie trzeba się tego bać mówić. Tak jest, w takich czasach żyjemy. To jest wojna. To jest wojna pomiędzy, powiedziałbym, pokoleniami akowców, a pokoleniami ubowców. Tak. To jest to. To jest ten stary marksizm. Tak. A teraz właśnie odnośnie jeszcze, że dziękujemy właśnie, bo ludzie nas utrzymują. Tylko ludzie. Tylko ludzie. I ci wszyscy chcą zrobić, żeby ludzie od nas odeszli. Dlatego te TVN-y, dlatego inni i tak dalej. Pani dyrektor, odnośnie finansów. Myśmy zapłacili, jak przyszło już do tego MUX-a, otrzymaliśmy zgody na MUX, ale rok czasu nie mogliśmy nadawać. I chyba 1,5 miliona, żeśmy musieli zapłacić. Krajowa Rada pod panowaniem Dworaka, który wyszedł, on wszedł, prawicowiec wielki, był redaktorem Przeglądu Katolickiego. Jak to się ma? Luft pisał przeciwko nam i mówił, gdzieś tam jak ojciec, kiedyś ojciec Detlaff z panem doktorem Kawęckim komentowali marsz 11 listopada, to Luft napisał donos do Krajowej Rady, że to mogło kogoś tam gdzieś, komuś coś do czegoś doprowadzić. Luft, członek Krajowej Rady. I to syn profesora czy doktora, który wykładał w archidiecezjalnym seminarium medycynę sądową, a wujek był od spraw sztuki sakralnej w kurii, ksiądz. Jacy to są katolicy? Jak to jest? Właśnie panie Luft, panie Dworak i podobni wszyscy. Jak to jest? Prawda? Tak. Jak to jest? Tym katolicyzmem. Czy my nie mamy prawa? Tak. A teraz odnośnie jeszcze właśnie tych miejsc na multipleksie. Tak, żeśmy walczyli, mówię o tym, no my dostaliśmy po wielkich bojach. Dzięki ludziom, nacisk ludzi. Tylko dzięki temu. Myśmy dostali jedno miejsce, a przedtem 4 rozdzielili i myśmy nie dostali żadnego. A dostał podmiot 1-2, który nie spełniał żadnych kryteriów. Dostał 2 miejsca na multipleksie. A teraz patrzymy, jak jest. Jeden z podmiotów ma 13 miejsc na multipleksie. Wszystkich kanałów własnych ponad 20, coś 26 czy 27 telewizyjnych, a z tych, na których ma wpływ i jakieś udziały, to około 50. Tak wygląda siła rażenia pewnych mediów. Ja nie będę mówił, warto patrzeć, żeby katolicy patrzyli, szukali informacji na ten temat i mówili innym, żebyśmy nie byli tacy leniwi intelektualnie i milczeli i cieszyli się, że komuś dołożą, prawda, że kogoś kopną. Kopnęli Czarnego. Rydzyk jest jakimś tam milionerem czy jakimś tak. W Toruniu też, a ten Toruń, w tych mediach tutejszych, to co? Oni się powinni cieszyć, że o Toruniu ktoś mówi. Radio Maryja tyle mówi o Toruniu. Byli mądrzy i kochali Toruń, to by się cieszyli, że mają za darmo reklamy na cały świat. A tutaj dołożyć. No to są antypolacy. Jeżeli nawet był niewierzący, to powinien dbać o swoją ojczyznę. O tą całą ojczyznę wielką, ale i te małe ojczyzny. A oni gdzieś się da dołożyć. Dołożyć. Robimy teraz Park Pamięci Narodowej i zgodnie z wszystkimi wymogami trzeba było wyciąć stare uschłe drzewa, jakieś topole i tam były jemioły. W tym, proszę wyobrazić, pisali tutaj, to oni są mądrzy, pisali, że tylko że to gniazda jakieś tam były, te ptaki, a to jemioła była, no. No i dajcie spokój. Gdzie oni mają miłość do swojego miasta? Oni się powinni cieszyć, że ludzie przychodzą tutaj. Bo ten kupi pierniki, tamten kupi jakąś inną pamiątkę, tam zje obiad i oni zarabiają na tych ludziach. Prawda? Nie. To jest tak... Szewc zazdrości księdzu, taka mentalność. Szewc zazdrości księdzu, że kanonikiem został. Tak, to jest taka mentalność. Jeszcze dalsza sprawa. Właśnie ile kosztuje to? To państwo mówicie już. Niezależnie od tego, że Krajowa Rada ukradła nam ponad 1 000 000 złotych. To są ludzkie pieniądze. I nie oddali. To jest złodziejstwo, tak to się nazywa. W świetle prawa i chodzą. A owszem, a jak będzie procesja Bożego Ciała, to blisko będą szli, żeby ich widzieć, bo się to przełoży na głosy. A jak biskup będzie gdzieś, to najbliżej przy stole by przyszli. Wejdą nieproszeni nawet. I żeby być sobie przy zdjęcia mieć, w pierwszej ławce usiądą w kościele. Tacy pobożni, wściekle, że ubrał się diabeł w ordat i nam przedzwoni. To tak jest, trzeba zmienić się. My jesteśmy Polakami, katolikami to wierność Panu Jezusowi, Polakami wierność ojczyźnie i dla ojczyzny, a nie dla różnych. I wszystko, każde dobro, co kto robi dobrego, dziękować Bogu. Każdy Polak i dla ojczyzny, i dla ludzi. To jest to. I teraz właśnie następna sprawa. Kochani, rok miesięcznie kosztuje nas utrzymanie radia i telewizji, żebyśmy byli w eterze, przynajmniej 2,5 miliona złotych, nie licząc sprzętu, nie licząc pensji, nie licząc tego. Taka jedna transmisja, jak jedziemy, ojcze, to mówimy to w 30 tysiącach, nie możemy się zmieścić, żeby zapłacić za to wszystko. Gdybyśmy przeliczyli na minuty, ile nadajemy, ile to kosztuje, prawda? Te wszystkie nadajniki, te wszystkie stacje nadawcze, przesyłowe, te satelity, to wszystko to, co pani dyrektor mówiła, a to jest jeszcze tylko część. I to jest od ludzi. To jest od ludzi. A teraz na przykład, ojcze, no musimy po tylu latach, 16 lat minęło od powstania telewizji Trwam. Tyle lat mają samochody transmisyjne, telewizyjne, już nie mówię o radiowym. Tyle lat miały. Samych kilometrów zrobiliśmy na ponad 700 tysięcy. Jak trzeba o ten samochód dbać, żeby tyle przejechał? A sprzęt, jak on się już rozregulował, jak zużył i kupujemy, robimy, ojciec za tym chodzi już przynajmniej 2 lata, tak, za samochodem transmisyjnym nowym. I on będzie, i go poświęcimy najprawdopodobniej na Jasnej Górze 14 lipca. Jest. Ale ile musieliśmy pożyczyć pieniędzy, bo nas nie stać, żeby go kupić? Ten samochód będzie kosztował przynajmniej 1 200 000 euro. Przeliczcie sobie, to jest 5 milionów złotych. Nie stać nas na to. A wmawiają nam, co my mamy, co nam daje PiS, tak. Daje nam 2,5 dnia na dzień, tak mówili w Olkuszu, w moim mieście. Ile ci się należy, ile chcesz dostać, 2,5 dnia na dzień, tak. No, w każdym razie, a to, co mamy z ministerstwa jakiegoś, to jest wygranie konkursu. Pani dyrektor, na przykład, to jeżeli pani dyrektor zgodzi się i pozwoli na to jeszcze, i ojciec. Otóż pamiętam sprawa ratowania Żydów w Polsce. Tyle się mówiło i taka maczuga, antysemici, antysemici, antysemici. Zaczęliśmy w radiu, to już lata 90., zaczęliśmy zbierać świadectwa. Wydaliśmy książkę w 2 tomach. Godni synowie naszego narodu. Świadectwa tych, którzy ratowali sąsiadów Żydów. Zrobiliśmy jedną konferencję. Polacy ratujący Żydów w uczelni naszej. Z zrobiliśmy drugą konferencję. Ale taka konferencja kosztuje. Trzeba książki wydać. Wydaliśmy książkę w 4 językach, a po konferencji w 2 językach. Wydaliśmy na konferencji książkę po polsku, po hebrajsku, po niemiecku i po angielsku. Niech idzie w świat. Później wydaliśmy po polsku i po angielsku, po konferencji. To kosztuje. Trzeba było zapłacić wszystkim przylot, wszystkim gościom. To było chyba 18 Żydów. Niektórzy sobie zażyczyli biznes klas. To kosztuje. Zażyczyli sobie, żeby mieszkać w centrum Warszawy w hotelu 5-gwiazdkowym. To kosztuje. Jedzenie à la carte. To kosztuje. Przejazdy i tak dalej. My się cieszymy, że byli tacy goście. To był wiceszef Knesetu, jacyś ministrowie byli z Izraela, byli rabini z Izraela, z Gruzji i tak dalej. Czy to jest dobre dla Polski? Bardzo dobre. To się obiło, to poszło daleko w świat. To jest walczenie o dobre imię Polski, Polaków. To powinni inni robić. Zresztą pan minister Błaszczak powiedział, że my robimy to tutaj, co powinien już dawno, rządy już powinny robić już dawno. I co? I oni piszą, później taka gazeta wyborcza, czyli ta cała rodzinka tych mediów, piszą, Rydzyk dostał takie pieniądze. Co ja dostałem? Nigdy nie przeprosili za kłamstwa. Tak oni Polskę kochają? Tak kochają Polskę? No oczywiście, a co? Myśmy na to mieli dawać na te koszta tej konferencji pieniądze z Radia Maryja. Ludzie dają na Radio Maryja i my nie mamy prawa grosza wydać na coś innego, bo to byłoby złodziejstwo. Przed Panem Bogiem odpowiem. Są pieniądze na to w budżecie państwa i trzeba tylko znaleźć. Pani dyrektor między innymi umie to znaleźć. Wie, gdzie są te przepisy, tam coś pisze tego i już jest. Prawda? I znalezione w ministerstwie, na przykład, jeżeli się mylę, to pani poprawi, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych był taki budżet na szerzenie dobrego imienia Polaków. Czy to nie było to? Oni zapłacą za to koszerne jedzenie, tam było coś 30 porcji, jak pamiętam, prawda? Jedna porcja 250 zł było. No i 30 to ile to jest? To jest 7,5 tysiąca. To z czego miałem? Z tych biednych ludzi, którzy dają na Radio Maryja i ukraść, to oni by tak chcieli. A ponieważ tak robimy, na schuzia, na Józia i wygadywanie. I ten TVN niech się zmieni, niech nie kłamie i Gazeta Wyborcza i inni. Dziennikarz ma być sługą prawdy. Prawdę ma mówić, a nie judzić i nie kłamać na drugiego. Przepraszam, długo mówiłem, ale liczę na to, że Polacy utrzymają to radio i telewizję i będą nam pomagać. A co do muzeum, to nam się należy. Należy się to. Ojciec Święty, największy prorok w naszych czasach, mówił, co to jest polskość. I my chcemy to pokazać. Co to jest polskość? Nie żaden nacjonalizm, jakiś coś, nie wiadomo co, wydziwianie. Co to znaczy kochać ojczyznę? Prawda? I o to chcemy pokazać. Dziękujemy Panu Bogu, że tak się stało i dziękujemy, że Ministerstwo Kultury na to poszło, nie bali się tego hejtu, tych kłamstw. Zrobili porządnie. Bogu dzięki, niech tylko dalej trwają i dobro robić i tak dalej. Dobro robić. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, ojcze dyrektorze. Pani dyrektor. Ta sieć Watchdog też się domagała tego, żebyśmy protokoły z posiedzeń zarządu na przykład taką informację przekazywali, bo cały czas te środki publiczne, że jakoby fundacja nie każdemu właśnie potrafiła wyświetlić albo przekazać taką informację, jakiej by się oni spodziewali, do jakiej też mówią mają prawo.
No, prosili o nas o różne rzeczy, poza tym, żebyśmy wskazali, jakie środki, na co były wydane i to, żeśmy pokazali, kiedy, na podstawie jakich umów. Proszono nas o kserokopię wszystkich umów z podwykonawcami tych projektów, które były przez nas wykonywane, prawda? Ale na przykład nie możemy się zgodzić, żeby pokazać listy płac. Albo na przykład inne umowy cywilnoprawne, gdzie jest podane imię, nazwisko, adres zamieszkania, prawda? Bo to jest niedopuszczalne. Teraz już mamy RODO, ale nawet wcześniej, no to są dane osobowe, chronione i takich spraw podać nie mogliśmy, byśmy nie podali i nie podamy nigdy. Natomiast wszystkie informacje, które są wymagane ustawą, zostały do nie tylko Watchdoga, ale do wszystkich, którzy o to prosili, przekazane i takie informacje są, mówię, dostępne. Tutaj nie ma żadnego problemu.
Czyli te informacje, które dotyczą Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, innych praw majątkowych przysługujących państwu.
Wszystkie informacje zostały
majątku
przekazane.
Jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie. Z tym, z kim współpracujemy, to takie informacje są przekazywane.
Wszystkie są przekazywane, były przekazane, zostały przekazane, natomiast nie przekazujemy tych informacji, które według nas i naszych prawników są informacjami absolutnie poufnymi i które no, przekazują pewne dane osobowe, które są chronione i za które my, jako jedna ze strony tych umów, odpowiada.
Pani Monika Gawrońska w tych pytaniach, które skierowała, no też pytanie, dlaczego tutaj, no, chociażby na wszystkie, na jedno, drugie może tak, na adres fundacji, a nie na przykład do muzeum, mówi, że no, nagranie chcielibyśmy zrealizować najpóźniej do środy 3 lipca. Co do godziny spotkania dostosujemy się do Państwa kalendarza. Dlaczego Pani Dyrektor, dlaczego my się tak też decydujemy odpowiedzieć na te pytania, ale nie przed kamerą TVN24, ale na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja?
Ojcze, tak jak powiedziałam, sposób zadania pytań, treść tych pytań, gdzie one zostały przekazane, świadczą o tym, że tu nie chodzi o uzyskanie przez tę stację telewizyjną czy tego dziennikarza rzetelnych informacji. Było wiele audycji o telewizji Trwam, Radiu Maryja, o ojcu dyrektorze w TVN24 i no, według mojej oceny, ale i nie tylko mojej, to były programy, audycje, które przekazywały nieprawdziwe, kłamliwe informacje. Informacje były manipulowane. W związku z tym nie mam zaufania do tej stacji i dlatego te odpowiedzi na te pytania przekazuję w naszych mediach, do których mam zaufanie. Jestem w programie na żywo, mogę te informacje przekazać. Wiem, że one nie będą poszatkowane, pocięte, zmanipulowane i myślę, że spokojnie dziennikarze innych stacji nadawczych czy innych gazet będą mogli obejrzeć ten program, nasz program i informacje, które są im potrzebne z tego programu naszego zaczerpnąć. Natomiast Państwo, którzy będą słuchali czy oglądali programów telewizyjnych na nasz temat, na ten temat w innych stacjach, będą mogli skonfrontować informacje przekazane tutaj i przekazane przez inne media.
Jeszcze mamy chwilę, może jakieś pytanie. Radio Maria, telewizja Trwam. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, kłania się Jacek z Warszawy. Szanowni Państwo, po pierwsze, no, jako katolik bardzo jestem zbulwersowany tym, że przekazujecie takie informacje tym, którzy je wykorzystują przeciwko nam, wszystkim katolikom. Bo przecież niedługo zaczną pytać, ile kosztują kościoły. Dla nich to nie jest świątynia Boga, tylko jest to obiekt, który ma jakąś sumę. Wszystko obraca się wokoło pieniędzy, wokoło sum. Tam przecież ludzie, którzy pracują w tych mediach antykatolickich, tak je nazwijmy, wprost trzeba mówić, jak się co nazywa. Ci ludzie nie powiedzą, ile ich operatorzy, technicy czy redaktorzy, a na przykład pan Kamel, pamiętam, kiedyś był bardzo wścibski również, ale sam nie mówił, ile ma w picie, prawda, tam napisane, ile zarobił. Proszę Państwa, to są media, które propagują zboczeńców, sodomię, sodomitów, ideologię sodomii, czyli czegoś, czego nie wiem dlaczego jeszcze nasi biskupi na co nie nałożyli ekskomuniki. I to publicznie. I zobaczycie, jak to zacznie działać. Tylko niech najpierw zadziałają, bo tak jakby zapomniano. Niech mi ojciec redaktor przypomni, może pamięta, kiedy ostatnia ekskomunika została nałożona. Szczęść Boże, kłaniam się.
Bardzo dziękuję. Nie mnie o tym mówić. Niech każdy też patrzy na swoje życie i według odpowiedzialności i obowiązków je wypełnia. Pani dyrektor, słowo do naszego słuchacza, widza.
Ja powiem tak, jeszcze raz powtarzam, ani Fundacja Lux Veritatis, ani Radio Maryja, ani inne nasze podmioty, które realizują dzieła związane z Radio Maryja, nie mają niczego do ukrycia. My jako podmiot działający zgodnie z prawem polskim mamy obowiązek działać jawnie i te informacje, które, do których jesteśmy zobowiązani przekazać odpowiednim instytucjom, przekazujemy. Także tutaj no, do tego zobowiązuje nas zarówno prawo, jak i również nasze etyczne działanie. Także my się tego nie obawiamy. Chcielibyśmy tylko, żeby te informacje, których udzielamy, były prawdziwie przekazywane dalej, żeby tymi informacjami nie manipulowano. I takie może jeszcze takie naiwne marzenie, żeby dziennikarze i inne osoby, które przekazują nieprawdziwe informacje, które kłamią, które manipulują, ponosiły odpowiedzialność za swoje słowa, bo do tej pory tej odpowiedzialności nie ponoszą. Zdarzyło się nam tylko jedyny raz, już bym powiedziała tak na zakończenie, kiedy ojciec dyrektor wniósł sprawę z powództwa cywilnemu przeciwko jednemu podmiotowi, prawda? Tutaj chyba mówimy o wirtualnej Polsce, która przekazała publicznie informację, że ojciec dyrektor należy do czołówki najbogatszych ludzi w Polsce, że jest w setce najbogatszych ludzi w Polsce. Taka informacja ukazała się na portalu Wirtualnej Polski i ta informacja została powtórzona przez wszystkie inne media, dzienniki, wszędzie, w całej Polsce. Taka informacja się ukazała. I wtedy poszliśmy do sądu, ponieważ tutaj no, Wirtualna Polska, czy ten dziennikarz nie użył pewnych manewrów. Jak tutaj powiedzieć, że jemu się wydaje, albo on tak sugeruje, albo on tak myśli, prawda, albo on tak ocenia. On podał wprost. W związku z tym mogliśmy wprost pójść prostą drogą do sądu i wykazać, że ojciec dyrektor jest bardzo biednym człowiekiem, ponieważ otrzymuje jedynie emeryturę i z tego się utrzymuje. Jeszcze tę emeryturę przekazuje na rzecz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. I oczywiście sprawę wygraliśmy. Dziennikarz został osądzony, ale cóż z tego, kiedy prosiliśmy chociażby, żeby sąd ukarał tego dziennikarza, czy jego pracodawcę karą w wysokości, już nie pamiętam, 100 czy 200 tysięcy złotych i tę karę chcieliśmy przekazać na rzecz jakiejś organizacji, która realizuje szczytne cele. No i tego już sąd nie zasądził, więc pytam się, co to jest dla kara za dziennikarza, który, czy takiego portalu, prawda, no, gdzie stwierdzono, że rzeczywiście okłamał, musiał małym druczkiem przeprosić, ale tego już nikt nie powtórzył w innych mediach, prawda, i ta informacja gdzieś tam w internecie żyje. Natomiast wszyscy w Polsce i na świecie usłyszeli, że ojciec dyrektor należy do 100 najbogatszych ludzi w Polsce. Także problem jest jeszcze na tym polega, że rzeczywiście dziennikarze i ludzie, tak zwani celebryci, ale i politycy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Nie mówię o etycznej czy moralnej, ale żadnej odpowiedzialności za przekazywanie kłamstwa, a wielu z nich nauczyło się, w jaki sposób to kłamstwo przekazywać, żeby tej odpowiedzialności uniknąć. I myślę, że to jest bardzo duży problem, nad którym no, myślę, że ktoś wcześniej czy później będzie się musiał pochylić, bo ten problem może dotknąć tych, którzy dzisiaj mówią nieprawdę.
Pani dyrektor, rozpoczęliśmy od Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. To odrębna jednostka organizacyjna. Powołał ją do istnienia minister kultury i dziedzictwa narodowego. Pytanie, kto jest dyrektorem tej jednostki?
Dyrektorem jednostki jest jeden z ojców redemptorystów, ojciec dr Marian Sojka. Jest dyrektorem, został przez rok był pełniącym obowiązki. Teraz został powołany już na kadencję trzyletnią. Ale chcę powiedzieć, że ojciec dyrektor muzeum, bo to jest ważne, nie pobiera żadnego wynagrodzenia.
No właśnie, chciałem zapytać o uposażenie, bo to też może być takim przedmiotem tego, że jeżeli redemptorysta, to jakby kolejne pieniądze do jakiejś kiesy.
Nie, nie pobiera wynagrodzenia i to jest, i to jest, i był, to jest pewien problem, ponieważ zgodnie z prawem dyrektor Muzeum Państwowego musi pobierać wynagrodzenie za swoją pracę i to wynagrodzenie godziwe. I tutaj musieliśmy w jakiś sposób dać argumenty, że ponieważ ojciec jest osobą duchowną, a poza tym jest zakonnikiem, czyli zakonnik nie ma niczego, bo wszystko, co ma, należy do zakonu. Tak jest prawo. Tak rozumiem, ojciec sobie wie lepiej niż ja, prawda? W związku z tym nie może i nie chce pobierać tego wynagrodzenia. Także...
A jak jest z tymi, którzy przyczyniają się i dają też swoją pracę, swój czas, swoje zaangażowanie, ten wkład w dzieło Muzeum Pamięć i Tożsamość?
Muzeum działa rok i chcę powiedzieć, że w roku 2018 nie miał zatrudnionego na umowę o pracę, ani na umowę zlecenie, na żadną umowę, żadnego pracownika. No, kto pracował, bo jednak działo się wiele. Było przeprowadzone postępowanie w trybie zamówień publicznych, jeżeli chodzi o wybór wykonawcy muzeum, były zawarte umowy, przekazywane były pewne, były realizowane jakieś tam małe programy kulturalne, prawda? I to wszystko realizowali wolontariusze z Fundacji Lux Veritatis, Fundacji Nasza Przyszłość, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. To wszystko były działania wolontariackie. W tym roku, ponieważ rzeczywiście budowa muzeum ruszyła, muzeum pomału już wychodzi z ziemi, no pracy jest dużo, bo obowiązki, jakie nakłada tryb zamówień publicznych na wykonawcę, na inwestora, czyli na zamawiającego, są bardzo duże. No, muzeum musiało zatrudnić pracownika dla realizacji tej inwestycji, pilnowania tej inwestycji na 3/4 etatu i chyba są jeszcze zatrudnionych 2 pracowników na 1/5 etatu, żeby, że tak powiem, no, jakieś formalne, prawne rzeczy, chociażby rozliczanie faktur, księgowość, prawda, to jest wszystko bardzo ważne. Natomiast oczywiście dalej pracownicy fundacji jednej i drugiej uczelni, pracownicy radia wspomagają muzeum i angażują się poprzez wolontariat w pracy.
Była z nami pani Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis. Bardzo dziękuję pani dyrektor za czas,
dziękuję.
Za pracę. Panem Drodzy Bogiem. Państwo, dziękujemy też tym, którzy są solidarni, którzy współpracują, którzy od wielu, wielu lat, bo już prawie 28 lat budujemy wspólnie dzieło Radia Maria. Każdy z nas na swoją miarę, na swoje możliwości, ale dziękujemy. Tak jak ojciec dyrektor mówił, musimy pomyśleć o tych swoich prawach. My mamy te prawa. Mamy swoją godność i o tym też musimy mówić. I za to wam też, kochani, bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję za państwa uwagę, za czas, który poświęciliście, by być razem z Radiem Maryja i Telewizją Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.